Mamy trzecią sesję. Będziemy teraz mówić o odkupieniu. Kochani, otwórzmy sobie list do Galatów, trzeci rozdział. List do Galatów, trzeci rozdział. Kochani, pamiętajmy o tym, żeby czerpać z dzieła odkupienia, pierwszy krok, musisz się na nowo narodzić i jakby wejść do Królestwa Bożego, gdzie królem, jedynym królem jest Jezus Chrystus. Halleluja. Coś wam powiem. Jutro mamy wybory we Wrocławiu, tak? W Bożym Królestwie nie ma wyborów. To jest dobra nowina. Coś wam powiem. W Bożym Królestwie nie ma demokracji. Jest król, on ma władzę absolutną, on ma władzę ustawodawczą, jego słowo ma władzę wykonawczą i ma władzę sądowniczą. Więc jeśli chcemy czerpać z królestwa, to po pierwsze musimy tam wejść i uznać króla i pokłonić mu się. Halleluja. Amen. List do Galatów, trzeci rozdział. Pamiętamy, mówiliśmy o tym, że Stare Przymierze to był zakon. Będziemy czytać od 19 wiersza. Może tak 16 wiersz przeczytamy, dlatego że może od 13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. To jest dobra nowina. Amen. Stawszy się za nas przekleństwem. Po co to zrobił? Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, czyli na nie Żydów. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali poprzez wiarę. Ducha Świętego przyjmujesz poprzez wiarę. Ostatnio miałem taką posługę i właśnie mówiłem o Duchu Świętym, bo niektórzy zatracili go po prostu. I powiedziałam tak. Ci z was, którzy wierzą i mają pragnienie, nie chcenie, ale pragnienie, położę na was ręce, przyjmiecie i będziecie mieli, halleluja, na nowo, świeżutkiego. Byłem w pewnym kościele, starsza pani, mama pastora tego kościoła, nawróciła się w latach 80., może nawet wcześniej, i podeszła do mnie, bo widziała Bożą moc i podeszła do mnie i powiedziała tak, pastorze, minęło tyle lat, jak byłam nawrócona wiele lat temu, mówiła w tych 80. latach na początku, widziałam Boga poruszającego się w swojej mocy. Potem gdzieś to wszystko zanikło, mówi, nie wiem dlaczego. Powiedziała tak, czy to jest dobre, co ja robię? Ja mówię, a co ty robisz? On mówi, pastorze, ja bez przerwy śpiewam nawet w nocy chwałę dla Jezusa. I ona się pyta, czy to tak można robić? Ja powiedziałam, rób to jak najwięcej. I mówi, przyszłam na to nabożeństwo i zaczynam na nowo. Zobaczyłam, że Boża moc nie zniknęła, że jest. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha i tak dalej. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi o potomkom, lecz jako o wielu, tylko o jednym, o Jezusie Chrystusie. A więc wszelkie obietnice są w Chrystusie na tak. Amen? Jest tak napisane. Kochani, każda obietnica zapisana tutaj przez Boga Ojca, Bóg Ojciec za to, co Jezus zrobił, dał mu w prezencie jako jego dziedzictwo. I dlatego każdy człowiek chodzący po tej ziemi, on ma dostęp do tych obietnic, ale najpierw musi uznać i przyjąć szefa Królestwa, Jezusa Chrystusa. Inaczej to będzie dla niego niedostępne. I potem mówi tak, od 19 wiersza. Czymże więc jest zakon? Zakon został dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Tu jest mowa już o usprawiedliwieniu przed Bogiem. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi. Posłuchajcie mnie uważnie. Wszystko poddane jest grzechowi. Aby to, co było obiecane, przez kogo? Przez Boga Ojca, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. W oryginale nawet tego W nie ma, czyli na podstawie wiary Jezusa Chrystusa, dlatego że sprawcą wiary biblijnej jest osoba Jezusa Chrystusa, nikt inny. Jeśli chcesz mieć wiarę, to potrzebujesz mieć spotkanie z żywym Jezusem, z żywym Słowem. Wiary Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. A więc widzicie, zakon, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Pamiętacie, Jezus powiedział do uczniów swoich, żebyśmy chrzcili wierzących, którzy uwierzyli, w imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego, tak? Chrzest oznacza całkowite zanurzenie. Bóg ma imiona? Wiele ma imion, prawda? Jezus ma imiona? Wiele ma imion. Duch Święty ma imiona? Ma. Zanurzenie w Trójce sprawia, to jest chrzest wiary, kochani. Najpierw musi być wiara, a potem odznaką tej wiary jest zanurzenie, to człowiek. To jest taki znak widzialny dla świata widzialnego i niewidzialnego, że umieram dla siebie, czyli umieram jakby z Chrystusem, przyoblekam się, tam zostawiam starego człowieka, przyoblekam się w Trójce i powstaję do nowego życia w posłuszeństwie Chrystusowi. Kiedy człowiek robi to świadomie, posłuchajcie mnie, świadomie w wierze, Boża łaska z nieba przychodzi i pomaga temu człowiekowi na tej drodze od tego momentu. Bez Bożej łaski nie będzie wzrostu. Ale musi przyjść ta świadomość, czyli wiara, czyli ta pewność, że umieram dla siebie po to, żeby powstać do nowego życia w posłuszeństwie Chrystusowi teraz. Ja nieraz mówię, ludzie się denerwują, bo ja widziałam ludzi, którzy, dla których jedynym owocem chrztu, wiecie co było? Mokry ręcznik. To jest smutne, ale taka jest prawda. Nie powinno tak być. Czytamy dalej. Albowiem tak, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. I potem Paweł mówi tak, nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma niewolnika, ani wolnego, nie ma mężczyzna, ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli, widzicie, to jest tak, dla Boga nie ma znaczenia płeć, narodowość. Jedność jest tylko w Chrystusie. Poza Chrystusem nie ma tej jedności. I potem mówi bardzo ważne słowa. A jeśli jesteście Chrystusowi, jeśli, tu jest ten warunek, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Widzicie, Bóg pobłogosławił Abrahama i dał mu potężną obietnicę na przyszłość. To jest, kochani, bardzo ważne, żebyśmy mieli to zrozumienie. Powiedział do Abrahama, on wtedy jeszcze nie znał Boga, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. On usłyszał słowo od Boga. Wiecie, kiedy Bóg mówi, to człowiek wie, że to Bóg. Nie ma wątpliwości. Absolutnie. I uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił. Pierwsza rzecz. To słowo błogosławił, to słowo ma też takie znaczenie, czyli uczynię cię tak bogatym we wszystko, że będziesz spełnionym człowiekiem i staniesz się błogosławieństwem dla innych. Uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, uczynię sławnym twoje imię. Czyli przez to, że będziesz tak błogosławiony przeze mnie, staniesz się znaną osobą i będą do ciebie przychodzić i staniesz się błogosławieństwem dla innych. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. Ważna rzecz, kochani. Jeśli masz problem z antysemityzmem, jak najszybciej się go pozbądź w swoim życiu. Bo to zatrzyma błogosławieństwo w twoim życiu. Możesz się z tym zgadzać, czy nie. To jest twój biznes. Ja ci tylko mówię prawdę. I mówi tak, będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Między innymi Polacy. Halleluja. Będą błogosławione w tobie. Czyli całe błogosławieństwo Abrahama poprzez wiarę, ojca wiary, przychodzi na nas. I to jest właśnie napisane w liście do Galatów. Jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Wiecie, kto to jest dziedzic? Dziedzic jest właścicielem, a nie dzierżawcą. Wiecie, kto to jest właściciel? Właściciel to jest ten, dziedzictwo zawsze nadaje ojciec dziecku, tak? Dziedzictwo to jest to wszystko, co ma ojciec, przekazuje w którymś momencie, daje w ręce swojego dziecka. To może stać się za życia. W życiu Jezusa tak było. Kiedy Jezus miał 30 lat, Bóg Ojciec powiedział, Ty jesteś Syn mój umiłowany, w Tobie mam podobanie. I to oznaczało, że Żydzi wiedzieli, że w tym momencie Ojciec przekazał dziedzictwo swojemu Synowi, Jezusowi. I to oznaczało, że wszystko to, co jest Ojca, jest i Syna i że Syn może z tego korzystać jak chce, bo stał się dziedzicem. Więc wtedy słowo syna jest równoznaczne ze słowem ojca. To dlatego, kiedy Jezus wypowiadał słowa, on mówił, ja od siebie nie mogę, ja przekazuję wam to, co otrzymałem sam od ojca. To, co słyszę, że ojciec mówił. Stał się dziedzicem. Jeśli jesteście Chrystusowi. I znowu widzicie, wraca ten temat, jeśli jesteście Chrystusowi. Kto to jest Chrystusowy? Ten, który wierzy w Chrystusa, wierzy w Jego dzieło zbawienia, krzyża, przyjął Go jako osobistego Pana i w konsekwencji też Zbawiciela. Czyli uznaje Go jako Króla Królestwa. Staje się posłuszny Królowi, oddaje Mu chwałę i cześć. Nie dyskutuje z Królem, jest Mu uległy, przyjmuje z wdzięcznością wszystko. To jest ważne. W liście do Rzymian jeszcze otworzymy sobie. Coś tutaj jeszcze pokażę. 4 rozdział. Może 9 wiersz. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. Zatrzymam się na tym. Bóg wydał świadectwo o Abrahamie i powiedział o nim, to jest mój sprawiedliwy. Nigdzie wcześniej nie mamy tego. Wiecie, dlaczego Bóg tak go określił? Bo on uwierzył Bogu w jego słowo i stał się wykonawcą słowa. I powiedział Bóg, to mi wystarcza, w moich oczach jesteś sprawiedliwy. Uwierzyłeś mi, stałeś się wykonawcą słowa. Czy jesteś doskonały? Nie. Jego wiara, biblijna wiara zawsze zakłada posłuszeństwo słowu i bycie wykonawcą słowa. Mówię, prawdziwa biblijna wiara zawsze tak zakłada. Nawet wtedy, kochani, kiedy nie rozumie. Nawet wtedy. Bogu to wystarczyło. Wiecie o czym, co mówię? Z wiary został usprawiedliwiony. Potem Bóg zawarł z nim przymierze. I zwróćcie uwagę, kiedy Abraham wszedł w przymierze z Bogiem, on wiedział, co to znaczy przymierze, więc kiedy Bóg chciał osądzić Sodomę i Gomorę, zaczął się wstawiać. Otrzymał prawo wstawiennictwa za grzeszników. Pomyślcie przez chwilę. Bo żył w przymierzu, bo wszedł w przymierze. Dalej jest napisane. Wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem i otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem, posłuchajcie mnie, wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. Tak naprawdę my dziedziczymy sprawiedliwość po Abrahamie, ojca wiary. Jeśli chcesz chodzić w wierze, studiuj życie Abrahama, bo on jest ojcem wiary. Wiecie, kto to jest ojciec? Ojciec jest ten, który zdradza. Więc on był ojcem wiary, biblijnej wiary, wiary w Boga. Przed nim nie było takiego. 13 wiersz. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi, bądź też jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wiara jest daremna, a obietnicę w niwecz się obróciła. 16 wiersz. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski. Każda obietnica zapisana w tym słowie jest dana każdemu na podstawie jego wiary. Będziesz mieć wiarę, możesz to przyjąć. Jeśli nie masz biblijnej wiary, nie weźmiesz, mimo że to jest dostępne. I to jest łaska, bo nie musisz o to prosić, zabiegać, to jest dar. Ale widzisz, Bogu nie możesz się spodobać inaczej jak przez wiarę. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że On nagradza tych, którzy Go szukają i znajdują. Bo szukanie dla szukania to jest bez sensu. Po co szukasz? Po to, żeby znaleźć. Amen? Posłuchajcie mnie. Nikt się nie spodoba Bogu, jak tylko poprzez wiarę. Nie wiarę w wiarę, wiarę w Jego Słowo. Więc jeśli chcesz się podobać Bogu, potrzebujesz wierzyć Jego Słowu i stawać się wykonawcą. I to będzie owocem twojej wiary. I Bóg będzie na to patrzył, czy ty naprawdę Mu wierzysz, czy nie. Jeśli wierzysz, to będziesz robił kroki wiary. Będziesz stawał się wykonawcą Słowa. Kiedy niebo to zobaczy, na tej drodze możesz dojść do przyjaźni z Bogiem. Ale nie wskoczysz w to miejsce przyjaźni z Bogiem. Abraham został nazwany przyjacielem Boga, ale widzicie, on nie wskoczył w to miejsce. Bóg patrzył na jego życie, na jego serce. Pomyślcie przez chwilę. Ponad 20 lat czekał na obietnicę Boga. Kiedy przyszła, cieszył się. To był syn. A Bóg mówi, złóż mi go na ofiarę. Ups. Widzicie, Bóg sprawdzi, co jest dla nas najcenniejsze. Czy nawet obietnica, którą weźmiesz, czy on sam. Pomyśl przez chwilę. Obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i to, czego nie ma, powołuje do istnienia przez słowo. To, czego nie ma, powołuje do istnienia przez słowo. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Anioł przyszedł i powiedział, nie ten będzie twój potomstwo, ten, który będzie wychodził z twoich wnętrzności. Wiesz, facet miał 100 lat, żona 90, Wiecie, po ludzku to jest niemożliwe. Można by sobie zadać pytanie. Abraham na początku chciał pomóc Bogu, dzielił się z żoną, żona powiedziała, no to słuchaj, to tam był taki zwyczaj, weź niewolnicę, zrzucając dzieci, a będziemy wychowywać. No i on posłuchał żony, no i ludzkość ma do dzisiaj problem. Ismael się narodził. To nie znaczy, że Bóg nie kocha Ismaela. Jest często, kochani, tak, że chcemy pomóc Bogu. Coś wam powiem. Jeśli chcesz pomóc Bogu, to nie Bóg odbierze chwałę, a Bóg się swoją chwałą nie podzieli z nikim, z żadnym człowiekiem. Niech nikt na to nie liczy. Kiedy przyszedł anioł i powiedział, Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Posłuchajcie, on się zmagał w swojej duszy. Sytuacja na zewnątrz wyglądała fatalnie. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest ważne do tych przyszłych rzeczy, o których będę się dzielił. Rzeczywistość wyglądała fatalnie i właściwie beznadziejnie nieraz. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Skąd czerpał nadzieję? Z obietnicy Boga. Bo otrzymał osobiście obietnicę od Boga. Aby stać się ojcem wielu narodów. Z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. Nie zachwiał się w wierze. Choć widział obumarłe ciało swoje, mające około 100 lat oraz obumarłe łono san, nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą. Coś wam powiem. Jest taki duch wątpliwości i on ma kumpla ducha niewiary. Najpierw przychodzi zwątpienie. Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? No nie możesz tego tak brać dosłownie. Czy on rzeczywiście miał to na myśli? Przecież widzisz, jak wygląda sytuacja. Powiem wam, to jest duch z królestwa ciemności, to nie jest Boży duch. Ludzie w głowach wiedzą, że Bóg może czynić cuda, ale bardzo często nie bardzo wierzą, że Bóg może czynić cuda dla ciebie w twojej sytuacji. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicy Bożą. Wzmocniony wiarę dał chwałę Bogu. Halleluja. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Wiara, kiedy Bóg widzi twoją wiarę, w jego oczach stajesz się sprawiedliwy. To nie przez uczynki, to poprzez wiarę. Może inaczej myślałeś, ja ci mówię prawdę. To poprzez wiarę twoją w oczach Boga stajesz się sprawiedliwy, a wiara sprawia, że stajesz się wykonawcą słowa, idziesz za słowem, przyjmujesz słowo, nawet jeśli rzeczywistość wygląda tak, jak wygląda. Powiem ci, wiara patrzy na słowo oczami serca tak długo, tak długo, tak długo, tak długo, o, halleluja, tak długo, tak długo. Aż Duch Święty przychodzi i zaczyna ożywiać to słowo bezpośrednio dla ciebie. I wtedy wiesz, że wiesz, że wiesz, że masz. I kiedy nie tracisz tego z oczu, wracasz do tego, karmisz tym ciągle swego wewnętrznego człowieka i oddajesz Bogu chwałę, wyznajesz to potem, będziemy o tym mówić jeszcze, to się zamanifestuje w świecie naturalnym. Bóg poprzez słowo stwarza. Wiara jest cudowną rzeczą. Ewangelia Jana, 10 rozdział. To są słowa Jezusa. Czwarty wiersz mówi tak, gdy wszystkie swoje wypuścił, mówi to o owcach. To przypowieść była. Owce idą za nim, gdyż znają jego głos. Coś wam powiem. Owce pańskie, owce Jezusa Chrystusa za obcym nie pójdą. Wiecie dlaczego? Bo one znają głos swego Pana i pasterza. Za obcym nie pójdą. Owce znają głos swego Pana, swojego pasterza. Dalej jest napisane. Bóg mówi, ja jestem drzwiami dla owiec. Ktoś przeze mnie wejdzie, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Wiecie, że Jezus Chrystus zawsze prowadzi swój lud do miejsca, żeby go karmić duchowo? Zawsze. Jest pytanie, ilu z tego czerpie? Skąd czerpiesz? Nieraz mówię tak, ten, kto będzie miał twoje uszy, może mieć twoje życie i twoją przyszłość. Więc musisz uważać, kogo słuchasz i czego słuchasz i co wpuszczasz do siebie. Bo to będzie determinować twoje życie. Ja jestem drzwiami, jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. I potem mówi o złodzieju. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. O kim on tutaj mówi? O szatanie, tak? On przychodzi tylko po to. Zwróćcie uwagę, tylko po to. Bo to jest jego natura. Jeszcze jest ojcem kłamstwa. Wiecie, kto to jest ojciec? Ten, który zdradza. Jezus nazwał go ojcem kłamstwa. Kłamstwem może być półprawda. W Księdze Objawienia jest napisane, że kłamcy nie wejdą tam. Wiecie, kto jest kłamcą? Wystarczy, że raz skłamiesz, już jesteś kłamcą. Niektórzy myślą, no tak, jak bez przerwy kłamie, to znaczy, że jest kłamcą. Nie. Raz skłamiesz, jesteś kłamcą. Złodziej przychodzi tylko po to, a ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i obfitowały. Jakie życie? To samo życie, którym Jezus był wypełniony. Życie Boga. Coś wam powiem. Życie Boga jest rozpoznawalne. Albo je się ma, albo się nie ma. Albo się je miało i straciło i wtedy jest czas do tego, żeby powrócić. Ale to jest rozpoznawalne. Potem mówi 27 wiersz. Owce moje głosu mojego słuchają, ja znam je i one idą za mną. Jezus mówi tak, moje owce będą zawsze słuchać mnie i zawsze za mną pójdą. Teraz jest pytanie, musisz, wiecie, to konfrontuje i musisz sobie zadać pytanie, czy ja jestem taką owcą? Jezus mówi, moje owce znają mój głos i idą za mną, za obcym nie pójdą. Moje owce znają mój głos i idą za mną. Jak to rozpoznać, czy idziesz za Jezusem? Odwróć się do tyłu i zobacz owoce. To jest konfrontujące, co ja mówię, ale ja wam mówię prawdę. Zobacz owoce. Zobacz, czy wczoraj w cudzysłowiu byłeś, byłaś w takim miejscu, dzisiaj jesteś już w innym, lepszym, bliższym. Jest okej, wzrastasz. Ale może było tak, że wczoraj byłeś w lepszym miejscu niż jesteś dzisiaj. Więc jest pytanie, co się stało, że się stało? Powiem wam, co się stało. Przestałeś w którymś miejscu słuchać Pana i nie poszedłeś za Nim. To będzie dzisiaj, będziemy mieli nabożeństwo tutaj. Może to będzie czas powrotu dla ciebie. Owce moje głosu mojego słuchają, ja znam je i one idą za mną. Zwróćcie uwagę, Jezus nie powiedział, moje owce znają moje pisma. Moje owce znają mój głos. Wiecie, jaka jest tego lekcja? Możesz znać na pamięć to i cytować z pamięci Biblię. Możesz znać hebrajski, aramejski, grecki i nie znać Jezusa. I absolutnie nie znać Jezusa i nie mieć w sobie Jego życia. Moje owce znają mój głos. za obcym nie pójdą. Więc widzisz, jeśli potrafisz rozpoznawać, uczyć się rozpoznawać głos swojego Pana, to będzie ci to łatwo wyryć, to będziesz go znać coraz bardziej osobiście, a jeśli będziesz go znać coraz bardziej osobiście, to kopię rozpoznasz od razu, bez postów. Takie ostrzeżenie. Mateusz 7 rozdział i potem przejdziemy już do jakby sedna. Ale uważam, że potrzebujemy to wiedzieć. Mateusz 7 rozdział. Od 13 wiersza. Do kogo on to mówił? Do ludzi wierzących w Boga, ludzi bardzo religijnych. I mówi tak, to była przypowieść. Wchodźcie przez ciasną bramę. Ciasną bramę. Nie szeroką, tylko ciasną. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, na zgubę, zagładę, potępienie. Inne tłumaczenie mówi. Wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jezus nie powiedział niewielu, tylko powiedział wielu. Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, czyli do życia z Bogiem. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ups. Potrzebujesz zadać sobie pytanie, czy znalazłem tą wąską ścieżkę, z której czerpię życie Boga, bo chodzę z Nim codziennie, codziennie, w każdej dziedzinie życia. Czy czerpię od Niego życie, mądrość, inspirację? Czy tak, a niedziela to idziemy do kościoła? Chrześcijaństwo, kochani, to nie są niedzielne spotkania, one są ważne. Niektórzy i z tego rezygnują, nie wiem dlaczego, ale to jest ich sprawa. To jest codzienne życie. To jest życie w jedności. Już wam powiem, zachęcam was, kochani, do tego ze szczerego serca. W czasach, w których żyjemy, to jest poważne słowo. Nie lekceważ tego. Nie lekceważ. Jeśli dzisiaj wiesz, że nie jesteś na tej drodze, zrób wszystko, żeby znaleźć ją. Bo na tej drodze masz życie z Bogiem. Jego życie będzie wpływać w ciebie, będzie przepływać w tobie dla ciebie i poprzez ciebie dla innych. Jak znaleźć poddane, uległe, poddane serce, czyli życie, prowadzone przez Ducha Świętego, pomaga znaleźć tą wąską ścieżkę. Wiecie, na tej drodze prawdopodobnie wszyscy, ja też popełniałem wiele błędów, ale uczyłem się rozpoznawać, z czego czerpię życie od Boga, a co nie przynosi życia, tylko zmaganie. To jest ważne, to jest ważne. W ten sposób się uczysz, Duch Święty cię czegoś uczy. A powinniśmy być zawsze w miejscu, kiedy czerpiesz życie od Boga. Zachęty od Niego. Tylko On potrafi nas, kochani, pokazać tą drogę, wprowadzić i utrzymać cię na tej drodze do końca twoich dni na tej ziemi. Więc trzeba tego strzec. Kiedy mówimy o odkupieniu, trzy główne dziedziny. Pierwsze, to jest to, co powiedziałem, to jest odkupiony od duchowej śmierci, czyli to jest nowe narodzenie. Mówiliśmy dużo o tym. Odkupiony od chorób duszy. Wiecie, nasza dusza choruje poprzez grzech. Wiecie, kiedyś dla mnie to było bardzo trudne do przyjęcia. Ja żyłem w głębokim odrzuceniu. Ja cierpiałem. Inni przez to też cierpieli. I kiedy ja cierpiałem, to myślałem tak, to nie może być moja wina, bo przecież ja cierpię. Modliłem się, nic się nie stało. Inni się modlili, nic się nie stało. Ja powiedziałem, Panie, coś jest nie tak. Wiecie, ja wiem, że za tym stoją duchy też. Ja uwalniałem ludzi z tych duchów. Widziałem wielkie manifestacje. Niektórzy wychodzili, niektórzy wracali do tego. Miałem takie zamieszanie. Nie wiedziałem, co jest nie tak. I powiedziałem, Panie, zobacz, mówi, ja się modliłem, nic się nie stało. Inni się za mnie modlili, prosiłem, nic się nie stało. Co robię źle? Synu, żyjesz w grzechu. Ja mówię, jak to? Ja cierpię, Panie, a Ty mi mówisz, że to jest mój grzech? A Pan mówi, tak. Nie byłem w stanie więcej przyjąć. Moje myślenie było takie, skoro ja cierpię, to nie może być moja wina. On, ona, to oni, to miejsce. Zaślepienie. Wiecie, jak działa zaślepienie duchowe? Właśnie w taki sposób. Nie widzisz winy w sobie? To on, to ona, to oni, to miejsce. Ja jestem okej. Czego ty ode mnie chcesz? Ale ja wiedziałam, że to Bóg przemówił. Mnie było się trudno z tym oswoić. Więc po jakimś czasie pomyślałam sobie tak. Wiecie, wtedy ręka Pańska ciąży na człowieku. Ciąży dotąd, dopóki ta rzecz nie zostanie z nim rozwiązana. Ja to też potrafię już rozpoznać. Przyszedłem i powiedziałem tak, przyjdę do Boga i się zapytam, trudno. Może jest coś, czego ja nie widzę, czego nie rozumiem. Może gdzieś się mylę, może gdzieś błądzę, nie wiem. Przyszedłem i powiedziałem, Panie, proszę mi, powiedz, jestem gotowy przyjąć prawdę. Dlaczego Ty mi mówisz, że to jest grzech? A Pan powiedział, spójrz na owoce. Coś wam powiem. Natychmiast wiedziałam, o co chodzi. Niewłaściwa mowa, niewłaściwy język. Nieraz kontrola. Od razu zobaczyłem. I Pan powiedział, nie przyjąłeś tego, co dla ciebie zrobiłem. Ups. I pokazał mi słowo z listu do Efezjan. W nim masz odkupienie, nie przyjąłeś tego. I teraz pomyślcie sobie, gdybym był zaparty w sobie i trzymał się swego, nie znalibyście mnie. Jeśli coś się dzieje, musi być przyczyna. Wtedy zrozumiałem życie w grzechu, że życie w odrzuceniu jest życiem w grzechu. Kto mnie o tym przekonał? Duch Święty. Powiedziałem, Boże, wybacz mi. Przyznaję się tak, to że rzeczywiście, widzisz, kiedy prawda do ciebie przychodzi, nie masz nic na swoje usprawiedliwienie. Nie możesz odrzucić prawdy, bo to wiesz, że Bóg do ciebie mówi. Odrzucając prawdę, odrzucasz Boga. Pokutowałem przed Panem i powiedziałem, Boże, przyznaję się, wybacz mi. Nie wiedziałem o tym, tak żyłem. Nie myślałem tak. Dzisiaj widzę, że Ty masz rację. To był mój grzech. Pokutowałem i coś wam powiem. Nie modliłem się o to więcej. On sam tą rzecz załatwił. Dzisiaj ta strona moja najsłabsza w życiu jest dzisiaj najsilniejszą. Wiecie dlaczego? Bo pozwoliłem, żeby Boża łaska poprzez prawdę słowa przyszła i zmieniła mnie. Otwórzmy sobie list Jakuba. Wielu ludzi zmaga się w sferze duszy. Przeczytamy od czwarty rozdział. Nie to. Wcześniej. Pierwszy rozdział, list Jakuba. od 19 wiersza. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. Jakub pisze do kościoła. Wiedzcie to. Widzicie, jeśli on tak pisał do kościoła, to znaczy, że musiał pewnych rzeczy doświadczyć. Listy są słowem Boga skierowanym do kościoła Nowego Przymierza, więc potrzebujemy głęboko studiować listy. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia. Widzieliście takich ludzi? Ty chcesz coś przekazać, on ci w pół zdania urywa i swoje mówi? Widzieliście takich? Tak? Czy nie? Coś wam powiem. Oni nie mają jeszcze uszu, serca do słuchania. Więc daj sobie spokój. Nigdy nie przekonasz takiego człowieka. Tylko Bóg może coś zrobić. Biblia w przypowieściach mówi, że to jest głupiec, tak funkcjonuje. Nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Nieskory do gniewu. Kiedy się gniewamy? Kiedy coś nie idzie po naszej myśli najczęściej. Zadam ci pytanie, jak reagujesz, jak coś nie idzie po twojej myśli? Coś z ciebie wychodzi. Kochanie, witam ciebie. Moja żona przyszła. Jak reagujesz? Ja nieraz mówię tak, czy wychodzi z ciebie taki mały Hitlerek, Mussolini? Jeśli tak, to znaczy, że masz problem. To jeszcze nie umarłeś i nie umarłaś. Jeśli tak jest, nie lekceważcie tego w swoim życiu. Gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. W innym miejscu jest napisane, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, tak? Niech gniew nie zachodzi. Tak. Czyli zanim pójdziesz spać, załatw sprawę. Wiecie dlaczego? Bo kiedy śpisz, nie załatwisz sprawy, diabeł zapuszcza korzonki. A ty śpisz. A coś ci powiem, jeśli on zapuści korzonki, to z tych korzonków coś będzie rosło. Wiesz gdzie? W twoim sercu, które jest źródłem twojego życia. Przeto odrzućcie wszelki brud. Tu nie chodzi o fizyczny brud, że idziesz pod prysznic i się myjesz. Idź pod prysznic Bożego Słowa i umyj się. To jest ważne. I nadmiar złości. Dobrze, że tu jest to słowo nadmiar. Jestem Bogu wdzięczny za to słowo. Można stłumić złość w sobie, ale ona ciągle może siedzieć tam. Coś wam powiem. Prędzej czy później wyjdzie. Przy jakiejś okazji wyjdzie na zewnątrz. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo. Widzicie, to słowo wszczepione, to znaczy takie, które ty przyjmujesz, przyjęłeś do swego wnętrza. Bo można to czytać w religijny sposób. No dzisiaj nie czytałem, więc coś sobie przeczytam. I myślisz, że jest okej. Okay. Nie, to tak nie działa. Kiedy bierzesz słowo, to proś Pana, żeby do ciebie mówił. Może będzie cię korygował, może cię będzie zachęcał. Może przynosi ci wiarę do uzdrowienia na przykład. Też tak może być. Może cię uwolni poprzez prawdę słowa. Przyjmijcie z łagodnością. Nie z buntem i z niezależnością. Z łagodnością. Wiesz dlaczego? Bo ono może zbawić twoją duszę. Nie jest napisane, że ono na pewno zbawi twoją duszę. Jest napisane, że może zbawić twoją duszę. Czyli jest jakiś warunek, tak? I ten warunek jest przedstawiony dalej. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Kiedy nieraz myślę tak, to myślę tak, trzeba być głupcem, żeby oszukiwać samego siebie i nie stawać w prawdzie. Trzeba być głupcem po prostu. Więc trudno mi jest nieraz zrozumieć po prostu wierzących ludzi, którzy tak funkcjonują. Jestem szczery przed wami. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, przypatrzył się sobie i odszedł i zapomniał, kim jest. Ale kto wejrzał, posłuchajcie mnie, wejrzał w doskonały zakon wolności. Doskonały zakon, czyli prawo wolności. I trwa w nim. Nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Inny nie. 1 Piotr 1,9 mówi, może od 6 wiersza, żebyśmy od 5. To jest ważny kontekst, lepszy mieli. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Widzisz, dopóki trzymasz się wiary w swoje własne zbawienie, to Boża moc będzie cię strzegła na tej drodze. Przygotowany do objawienia się w czasie ostatecznym. Potem Piotr mówi tak, którzy mocą Bożą, weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ja się zastanawiałam, dlaczego tu jest napisane, po pierwsze, że mamy się z tego cieszyć, a po drugie, że jest taka potrzeba. Jak myślicie? Czy Bóg Ojciec sprawdzi twoją i moją wiarę? Sprawdzi. Zawsze będzie sprawdzał. Bo chce zobaczyć, w którym miejscu jesteś. Właściwie On wie, to sprawdzenie jest potrzebne nam, żebyśmy my zobaczyli, w jakim miejscu jesteśmy. Bo On i tak wie. W jaki sposób można sprawdzić wiarę? W doświadczeniu. Czyli jesteś w sytuacji, kiedy są dla ciebie trudne. Nieraz bardzo trudne. Ale pomimo tego trwasz w wierze. Czyli nic się w twoim miejscu nie zmienia. Dalej chwalisz Boga, uwielbiasz Go, bo On się nie zmienił. To jest odznaka wiary. Kiedy to się skończy? Nie wiem. Ale wiem jedno, skończy się. Nie wiem. Bóg sprawdza, czy nasze serce jest naprawdę wierzące Jemu, czy ufa Jemu, czy jest Jemu uległe. Czy ktoś będzie psioczył na sytuację, w której się znalazł. Ja przyjąłem taką bardzo prostą prawdę 40 lat temu, ponad. Ja dzisiaj wiem, że w moim życiu nie może się wydarzyć nic bez Jego przyzwolenia. Absolutnie nic. Wiecie dlaczego wiem? Bo ja jestem Jego własnością. Ja oddałem Mu swoje życie, On je zapieczętował Duchem Świętym na własność dla siebie. Jestem Jego własnością. Nie jestem własnością żadnego człowieka, żadnego kościoła, żadnej denominacji. Jestem Jego własnością. Więc w moim życiu nie może się wydarzyć nic bez Jego przyzwolenia. Więc jeśli coś się wydarza, to ja chcę wiedzieć dlaczego. I wtedy szukam Boga i pytam. Wiecie, nieraz otrzymuję od razu odpowiedź, nieraz po jakimś czasie rozumiem, co się działo i dlaczego się działo. Z tego zawsze przychodzi mądrość. Więc stajesz, wzrastasz też w mądrości, w poznaniu, w objawieniu. Także weselcie się z tego. Halleluja. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A żeby wypróbowana wiara wasza. Więc kiedy Bóg wypróbowuje twoją wiarę, powinieneś być Mu wdzięczny i dziękować Mu. co nawet, co nie jest nieraz łatwe i przyjemne, bo nieraz będziesz mu dziękował przez łzy. Ale to zawsze będzie oznaką twojej wiary, że nie odpuścisz, nie będziesz krytykował, nie będziesz narzekał. Możesz powiedzieć tak, Panie, nie rozumiem dzisiaj jeszcze tego, co się dzieje i dlaczego, ale nie zrezygnuję z Ciebie. Zawsze będę Cię uwielbiał w każdym czasie i będę Ci oddawał chwałę i cześć, bo Ty jesteś tego godzien. Bez względu na to, jak się czuję i co przeżywam i czego doświadczam. W ten sposób, posłuchaj mnie uważnie, stajesz się człowiekiem wiary. W ten sposób, czyli przechodząc przez próby doświadczenia, nie wierzganie, nie krytykowanie, nie osądzanie, nie uciekanie, stajesz się człowiekiem wiary. Bóg wtedy może dać ci więcej, bo będzie ci bardziej ufał. Coś wam powiem. Bóg nie powierzy wielkich rzeczy człowiekowi, któremu nie może zaufać, bo niektóre rzeczy mogą go przerosnąć i to go zniszczy. A jeśli zniszczy jego, to prawdopodobnie zniszczy też wszystkich, którzy są pod jego autorytetem czy wpływem. No i takie rzeczy w ciele Chrystusa już nieraz się wydarzały. Odkupiony od chorób duszy. 1 Piotra od 17. Może tak od 13. Dlatego okiełzajcie umysły wasze, trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. Nadzieję, to jest zawsze coś, co dotyczy przyszłości, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, czyli przed nawróceniem, przed nowym narodzeniem, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To nie jest opcja do wyboru dla życia chrześcijanina. To nie jest opcja do wyboru. A jeśli wzywacie jako ojca, to jest dobre. Podoba mi się ten fragment. Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego. Posłuchajcie mnie. Do kogo to jest skierowane? Do wierzących. Jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę, sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, dlaczego? Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania przez ojców wam przekazanego. Czyli Bóg mówi tutaj tak, przelana krew mojego syna wykupiła ciebie z tego marnego postępowania przekazanego ci przez twoich przodków, czyli to duchowe DNA diabła w momencie, kiedy ty się narodziłeś na nowo jeszcze raz, krew mojego syna odkupiła cię z przeszłości. Czy to znaczy, że diabeł nie będzie próbował? Będzie, ale nie ma prawa. I to jest ta różnica. Więc jeśli ty się pozwalasz jemu, Bóg mówi, synu, nie mogę ci pomóc. Dziecko, nie mogę ci pomóc. Dlaczego pozwalasz na to? Ja cię wykupiłem z tego. Dlaczego nie przyjmujesz tego, co zrobiłem? Jeśli wierzysz, że zostałeś wykupiony, wykupiona z tego, z przeszłości, z tego diabelskiego DNA przekazanego tobie poprzez twoich przodków, bez względu na to, co oni robili. Ja nie miałem przyjemnych przodków. Wiecie, co oznacza nazwisko Paliwoda? Gwałtownik. Ja znam historię do trzeciego czy czwartego nawet pokolenia moich przodków. Wiem, dlaczego takie nazwisko przyszło. Ojciec mówi tak, dlatego że krew jego syna przelana za to była czymś najcenniejszym. Nie było cenniejszych rzeczy. Więc widzisz, kiedy nie przyjmujesz tego, to tak jakbyś lekceważył to, co się stało na krzyżu. My potrzebujemy naprawdę rozważać dzieło krzyża i powiem wam, dopóki chodzimy po tej ziemi, bez względu na to, w jakim miejscu jesteś, ciągle wracać do tego, wracać i czerpać z objawienia, które Duch Święty przynosi, bo objawienie będzie coraz głębsze. Coś wam powiem. W sferze życia w Królestwie Bożym Kościół jest w pieluchach. Wiecie, dlaczego tak mówię? Bo ja wiem, jak powinien funkcjonować i co Bóg dla niego zrobił. A widzę stan. Pamiętacie, co Paweł mówił? Znowu w boleściach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Najpierw zrodził ich przez modlitwę dla Królestwa, dla Chrystusa. Potem pojechał na misję i kiedy wrócił i zobaczył stan Kościoła, był załamany. Dobrze zaczęliście, mówił. Kto was omamił? Czyli kto was zaczarował? Zaczęliście w duchu, a w ciele kończycie? Odkupiony od chorób ciała. Jeśli jesteś osobą wierzącą, zadam ci pytanie. Kiedy coś się dzieje w twoim ciele, gdzie najpierw szukasz rozwiązania? Do kogo idziesz? Bądź szczery przed sobą. To nie musisz mnie o tym mówić. Sama sobie powiedz. Gdzie idziesz najpierw? Czy idziesz pytać, co Bóg ma do powiedzenia na ten temat, czy idziesz do lekarza? Ja nie jestem przeciwko lekarzom i przeciwko medycynie. Oni walczą z tym samym diabłem. Oczywiście oni, ich wiedza się w późnym miejscu kończy, prawda? Ale jest pytanie, gdzie idziesz? Gdzie idziesz najpierw? Gdzie szukasz rozwiązania? Do kogo idziesz? Coś się dzieje w twoim ciele, do kogo idziesz? Potrzebujesz to zobaczyć, czy najpierw idziesz do Boga, czy najpierw idziesz do lekarza. A może trzeba, warto pójść do Boga i się zapytać, Panie, a co Ty na to masz? Co Ty masz na choroby? Co Ty masz do powiedzenia? Powiem wam, co On ma do powiedzenia. Synu mój, można powiedzieć, córko moja, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu. Zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Co jest lekarstwem dla ciała? Słowo Boga. Zwróć uwagę na moje słowa. Nie na to, co inni mówią. Przyjdź z tym do mnie. Nakłoń ucha do moich mów. Wiecie, co to oznacza? Pokora i uniżenie. Nie spuszczaj ich z oczu. Pokażę wam, jak ten fragment wygląda w mojej Biblii. Widzicie to? Wiecie, dlaczego to tak wygląda? Bo ja bardzo często do tego wracam. Nawet wtedy. Przy powieści Salomona, 4 rozdział od 20 do 22. Do 23 właściwie. Nakłoń ucha do moich mów, nie do tego, co inni mówią. Coś wam powiem. Ja wierzę, że bracia i siostry w Chrystusie chcą dla nas dobrze i nieraz radzą nam pewne rzeczy. I oni mają dobre motywacje, ale one nie zawsze pochodzą od Boga. Bo próbujesz to zrobić i to widzisz, że to nie działa. Nie spuszczaj ich z oczu. Wiesz, co to znaczy? Nie spuszczę ich z oczu. Dlaczego? Kiedy ja patrzę na to, te słowa, patrzę nieraz tak długo, aż one na nowo stają się żywe dla mnie osobiście. Posłuchaj mnie uważnie, bo muszą stać się dla ciebie osobiście żywe. To nie litera przyniesie ci taką wiarę, ale ożywione słowo przyniesie ci boską wiarę. A żeby przyniosło ci boską wiarę, to potrzebujesz patrzeć na to. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Oddzielić się od wszystkiego i od wszystkich. Większość z nas w ciągu 24 godzin jest karmiona przez ducha tego świata. Czyż nie tak? Coś wam powiem. Bóg nie zwiększy doby. Dał 24 godziny i uważa, że to jest wystarczające. Na wszystko. Nie spuszczaj ich z oczu. Zachowaj je w głębi serca. Kiedy możesz zachować coś w głębi serca? Kiedy je przyjmujesz najpierw do serca, nie do głowy. Dlaczego to jest ważne? Bo są życiem, halleluja. Wiecie, że życie oddala śmierć? Kto to wie? Życie zawsze oddala śmierć. A Jego słowa są życiem. Życiem dla tych, którzy je znajdują. Pamiętam, że kiedyś posługiwałem jakiejś osobie z kanału tego YouTube'a i ta osoba mnie poprosiła o modlitwę. I ona opowiadała mi, ja nie miałam za bardzo wiele czasu i powiedziałam, zrobimy tak, ja się pomodlę, żeby Duch Święty poprowadził cię, zaprowadził cię do słowa i ożywił dla ciebie słowo, które będzie dla ciebie rozwiązaniem. Zgodzisz się na taką modlitwę? Ona powiedziała tak. Więc ja, to były proste dwa, trzy zdania. Potem za jakiś czas ona napisała do mnie, mówi, pastorze, stało się coś dziwnego. Ja mówię, co się stało? Ona mówi, Bóg mnie jakby zaprowadził do... Powiedział, miałam takie przekonanie, żeby czytać Księgę Daniela. No i otworzyłam, zaczęłam czytać. I tam był fragment o decyzji. I mówi, tak mnie to dotknęło, to ja muszę podjąć decyzję. I kiedy podjęłam pewną decyzję, nagle problem zniknął. Decyzja serca. Decyzja serca. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują. Lekarstwem. Lekarstwem, lekarstwem. 23 mówi tak, czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Kto to ma zrobić? Ty i ja. Wiecie, co to znaczy? Musisz uważać, co przyjmujesz. Czym karmisz swego wewnętrznego człowieka? To ma olbrzymi wpływ. Jeśli nie karmisz swego ducha słowem, to nie będziesz mieć boskiej wiary wtedy, kiedy będziesz potrzebował jej, a prawdopodobnie w życiu nieraz będziesz potrzebował jej. Ja nieraz mówię tak, twoja tarcza wiary, która ma moc zgasić każdy ognisty pocisk złego, ona musi być namaszczona, halleluja. Namaśćcie tarczę. W Izraelu, kiedy Izrael stał pod słońce, nie wiedzieli, co zrobić. Wiecie, co Bóg im pokazał? Namaśćcie tarcze, niech one będą jak lustra i oślepicie wroga. I tak zrobili i zwyciężyli. Tarcza musi być namaszczona. Izajasz 53. To są takie fragmenty, które powinieneś mieć na pamięć, zaznaczone w Biblii. Bez przerwy wracać. 4 i 5 wiersz. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Zauważcie, że Bóg mówi tu o czasie przyszłym, tak jakby to się stało teraz. On mówi przez swego sługę Izajasza. On nasze choroby nosił i nasze cierpienia wziął na siebie. Tu nie jest napisane, Bóg nie powiedział, On weźmie nasze choroby na siebie. Jest napisane, że On już to zrobił. Coś wam powiem. My żyjemy w czasie, było wczoraj, jest dzisiaj, będzie jutro. Dla Boga zawsze jest dzisiaj, teraz. Ja jestem, mówi. Ja jestem. On wczoraj mówił, ja jestem. On dzisiaj mówi, ja jestem. On teraz mówi, ja jestem. I on jutro będzie mówił, ja jestem. To dzisiaj jest dzień zbawienia, nie jutro. Jutro może nie być już dla ciebie. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Nie będziemy, jesteśmy. Coś wam powiem. Racjonalne, humanistyczne myślenie, im się trudno pogodzić z tym. A Bóg mówi, to już się stało, to już jest. Gdzie to jest? W Chrystusie. Jezus drugi raz za nikogo umierać nie będzie. To jest. Więc teraz jest pytanie, ilu z tego czerpie? Ja nie osądzam nikogo i nie krytykuję. Ja stwierdzam fakt. Dlaczego jest tak, jak jest? Dlatego, że nie spędzamy czasu, nie rozważamy dzieła krzyża dla siebie. Niektórzy są tak zaangażowani w służbę dla Boga, że mają grubszy kalendarz niż Biblię. Kiedyś powiedziałem to pewnemu pastorowi, który wpadał w depresję już. Nie możesz tak żyć. Czym będziesz karmić ludzi? Mateusz 18, 8, 17. A gdy nastał wieczór, 16, 17, a gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziane przez Izajasza, proroka mówiącego, on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Jezus był wypełnieniem tych słów na ziemi. 1 Piotra 2,24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Inne tłumaczenie mówi, jego ranami zostaliście uzdrowieni. Krwią jego ran zostaliście uzdrowieni. Jego sińce uleczyły was. Jezus dzisiaj zasiada po prawicy Boga Ojca, ale widzicie, to co On zrobił, to jest uwolnione w sferze duchowej, w Jego Królestwie to jest uwolnione i to jest dostępne dla każdego, kto poprzez wiarę to chwyci. To nie jest tak, że to jest dla wybrańców. To jest dostępne dla każdego. Widzicie, te takie fragmenty, one powinny stać się częścią naszego wewnętrznego człowieka. Kiedy mówię wewnętrznego człowieka, to znaczy, że to słowo potrzebujesz tak długo rozważać to słowo, patrzeć na to słowo, mówić to słowo, aż to słowo wejdzie w ciebie i stanie się częścią ciebie. I wtedy w sposób naturalny będzie to działać dla ciebie. Nieraz nawet bez modlitwy. Jezus był słowem Boga Ojca objawionym w ciele. My potrzebujemy być, naśladować naszego Pana. I tak naprawdę my w Chrystusie powinniśmy tak funkcjonować, że słowo Boga powinno stać się też częścią nas. Ale żeby ono tam zamieszkało, Potrzebujesz spędzić czas, rozważać to słowo. Nieraz mówić do siebie, nieraz wypowiadać nad sobą. Dotąd, aż ono wejdzie w ciebie i stanie się częścią, czyli zamieszka w tobie i stanie się twoją własnością, twojego wewnętrznego człowieka. I wtedy, kiedy coś się będzie zbliżać do ciebie, jakaś dolegliwość, powiesz, stop, to nie do mnie. Nie przyjmuję tego. Odkupiony od ubóstwa duchowego. Mówiliśmy o tym, że Jezus jest tym chlebem życia. Tutaj nie będę się długo jakby... Ale przeczytam jeden fragment. 1 Koryntian, 2 rozdział. To jest ważne. 1 Koryntian, 2 rozdział. Od 9 wiersza. Znowu to są słowa apostoła Pawła, człowieka, który miał spotkanie z Jezusem. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Amen. Nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości samego Boga. Paweł mówi, objawienie tych prawd tylko Duch Święty przynosi. To nie jest sprawa intelektualna. Potrzebujesz mieć objawienie tego. Żeby mieć objawienie, potrzebujesz spędzać czas z autorem słowa. Pytać go o pewne rzeczy. Ja nieraz mówiłem ludziom i nieraz to powtarzam, powiem to też wam. Powtórzę to jeszcze raz. Jeśli chcesz spotkać się z żywym Jezusem, ktoś może powiedzieć, to jest dzisiaj niemożliwe. A ja mówię, nieprawda, jest to możliwe. Ja ci powiem, jak to zrobić. Zamknij swój kalendarz, odłóż zegarek, wyłącz komórkę, idź do komory, zamknij za sobą drzwi, weź 4 Ewangelie i zanurz się w nie tak głęboko, tak głęboko, tak głęboko, tak głęboko, tak głęboko, aż zobaczysz Jezusa. I będziesz, możesz się zapytać, Panie, a dlaczego tutaj zrobiłeś tak, a tutaj tak? I tak jakby osoba siedząca obok ciebie będzie ci tłumaczyć. I wtedy zrozumiesz tajemnicę działania Królestwa Bożego. Wiecie, skąd to wiem? Z autopsji. To nie przychodzi jak kawa rozpuszczalna. Łyżeczka, zalejesz wodę, możesz wypić. To tak nie działa. Dalej ci czytamy. Jedenasty wiersz. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch. A więc Duch Święty jest nauczycielem duchowej rzeczywistości. Przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Człowiek zmysłowy, inne tłumaczenie mówi, taki psychiczny, cielesny, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, inne tłumaczenie mówi szaleństwem. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy. A więc umysł racjonalny z humanistycznym, racjonalnym myśleniem, jemu trudno będzie to przyjąć. Nie przyjmuje. Są dlań głupstwem, szaleństwem. Nie może ich poznać. Dlaczego? Gdyż należy je duchowo rozsądzać. To słowo rozsądzać oznacza badać, rozważać. Duchowo. Wiecie, że każdy z nas jest duchem, jest osobą, istotą duchową, która ma duszę i mieszka dzisiaj w ciele? Bóg jest duchem. Duch Święty jest duchem. Więc On będzie ci komunikował do ducha, nie do głowy. Będzie ci przynosił ci objawienie. Nieraz to pokazuje. Spróbujcie sobie wyobrazić tak. Tu byłaby zasłona. Ja bym stał przed tą zasłoną. Opowiadałbym wam o tym, co jest za zasłoną. I starałbym się wam wytłumaczyć to najlepiej, jakbym potrafił. I każdy z was by miał wtedy własne wyobrażenie, co tam jest za tą zasłoną. I każdy z was by myślał, że jego wyobrażenie jest właściwe i prawdziwe. Jestem o tym przekonany. A potem wziąłbym tą zasłonę, odsunął, wy byście popatrzyli na oryginał i mówię, wow, a ja myślałem, a ja myślałam. Tak samo jest z tym. Tylko Duch Święty może ci przynieść objawienie prawdy, wprowadzić cię w prawdę. Ożywić słowo dla ciebie, dać ci zrozumienie. To nie jest sprawa intelektualna. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko. Sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Podoba mi się to. Niektórzy mówią, że jestem fanatykiem. Tak, jestem fanatykiem Jezusa i Słowa. I niech tak zostanie. Halleluja. Odkupiony od ubóstwa materialnego. I na tym skończymy. Przedłużymy troszeczkę, będziemy mieli dłuższą przerwę, może na ten, na obiad. To jest ważny temat. Otwórzmy sobie Księgę Malachiasza, 3 rozdział. Wszyscy już wiedzą w Kościele, że to jest sprawa, że będą mówić o pieniądzach. Coś wam powiem. Jest zadziwiającą rzeczą w ciele Chrystusa, posłuchajcie mi uważnie, że portfel nawraca się ostatni. Wiecie dlaczego? Bo on reprezentuje życie. Fajne, nie? To jest temat, który ja studiowałem w Biblii ponad 10 lat. Powiem wam dlaczego tak długo. Ja pochodzę z ubogiej rodziny i kiedy zacząłem czytać o pewnych rzeczach i powiedziałem, Panie, ja nie chcę tylko czytać o tym, ja chcę doświadczać tego, co tu jest napisane. Ja chcę to widzieć w swoim osobistym życiu. Powiedziałem, nie interesuje mnie tylko czytanie o tym. Ja chcę zobaczyć to w moim życiu, bo wiem, że to jest możliwe. Wiecie, dlaczego wiem? Bo Bóg nie ma względu na osobę. Czytałem świadectwa pewnych bożych mężów i zawsze pomyślałem sobie tak, skoro oni to otrzymywali od Boga, dzielili się tym, to ja równie dobrze mogę też otrzymać to. To jest kwestia wiary i zagłębiania się po prostu w prawdę. Jedną z rzeczy, którą pamiętam, że to wiele lat temu było, kiedy Bóg o mnie powiedział o dziesięcinie. Nawróćcie się do mnie, wtedy ja zwrócę się do was, mówi Pan. A oni mówią, a w czym się mamy nawrócić? Przekora. Czy człowiek może oszukiwać Boga? A wy mnie oszukujecie. Inne tłumaczenie mówi, okradacie. A wy pytacie, a w czym cię oszukaliśmy? To było słowo skierowane do kapłanów. Pomyślcie przez chwilę. Kapłani mieli nauczać lud Boży. A wy pytacie, w czym? W dziesięcinach i darach, czyli ofiarach. I mówi tak, jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy cały naród. Wiecie, że naród składa się z jednostek? Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. I kiedy ja to wyczytałem, wystawcie mnie na próbę, to mnie dotknęło. Wiecie, ja znam słowo już na tyle i sobie pomyślałem tak, to jest jedyne miejsce w całej Biblii, gdzie Bóg mówi, wystaw mnie na próbę. Ja powiedziałam, chwytam cię za słowo. I powiedziałam Panu, wtedy moja żona jeszcze nie była na nowo narodzona, ani córka. Powiedziałam, Panie, ze wszystkich dodatkowych pieniędzy, jakie mi dasz, 10% należy do ciebie. I od tamtej pory nie zdarzyło się, jeszcze raz powtórzę wam, nie zdarzyło się, żebym nie oddał dziesięciny ze wszystkich pieniędzy, które Bóg włożył w moje ręce. Nie zdarzyło się. Wystawiłem go na próbę. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę i zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne? Widziałem ludzi, którzy pracowali na dwa etaty do dziurawego worka. Nawet sprzęty im się psuły w domu. Techniczne rzeczy. Potem mówili tak, oni mówili tak, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań, chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów i tak dalej. Pan uważał i słyszał to i tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Wiecie, że Bóg pisze pamiętnik? Jest księga życia, jest pamiętnik. Będą moją własnością w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swego syna, który mu służy. Wtedy dostrzeżecie różnice i tak dalej. Ale odnośnie tej dziesięciny. Wielu zarzucało, że dziesięcina jest prawem. Ja mówię, ty nie znasz słowa. Jak to? Ja mówię, kto był pierwszą osobą, którą dał dziesięcinę? Prawo przyszło do rąk Mojżesza, a pierwszą osobą był ojciec wiary, halleluja. Abraham. Komu on dał? Melchizedekowi. Kim był Melchizedek? Król Salemu. On był królem i kapłanem Boga Najwyższego. Dlaczego Abraham dał mu dziesięcinę? Bo Melchizedek wyszedł i pobłogosławił go pośród całego zgromadzenia. Pobłogosławił tylko jego. I on z wdzięczności wiedział, że Bóg dał mu zwycięstwo nad wrogiem. Oddał mu 10%. Ktoś może by powiedzieć tak. On stracił, on nie chciał nic od tego króla Sodomy. Musiał go pobłogosławić. Powiedział, ja nic nie chcę. Żebyś nigdy nie mógł powiedzieć, że to ty mnie wzbogaciłeś. Nie wezmę od ciebie nic. Niech moi słudzy, którzy poszli ze mną, niech oni wezmą swój dział. Ja nie wezmę od ciebie nic. Bóg na to wszystko patrzył. Z wdzięczności dał dziesięcinę i został pobłogosławiony. Ktoś mówi, tak, to było stare przymierze. Okej. Okay. List do Hebrajczyków, 7 rozdział. Od 5 wiersza. Może 8, żeby nie przedłużać. W jednym przypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, którym zgłoszono świadectwo, że żyje. Wiecie, kto żyje na wieki? Jezus Chrystus. Dziesięcina jest początkiem czegoś, błogosławieństwa Pana. Kiedy nieraz ludzie przyjeżdżają na posługę, jedną z rzeczy, którą się nieraz pytam, nieraz mnie Bóg porusza, czy oddajesz Panu swoją dziesięcinę i jesteś w tym wierny, bez względu na wszystko? Z zasady ludzie się kręcą na kanapie. Niewygodne pytanie. I ja im wtedy tłumaczę pewne rzeczy. A mimo to jest prawo. Ja mówię, nieprawda, to nie jest prawo. To jest przywilej, że Bóg daje miejsce. Coś wam powiem. Miejsce dziesięcina powinna iść do spichlerza. Kim jest spichlerz? Spichlerz jest miejsce karmienia głodnych, tak? Każdy lokalny kościół powinien karmić duchowo innych. Jeśli nie karmi, ja bym tam nie dawał. Bo te pieniądze będą zmarnowane. Nieraz ludziom mówiłem, jesteś może sympatykiem, nie chodzisz w ogóle nie masz miejsca, ale jesteś sympatykiem. Dawaj dziesięcinę swoją tam, gdzie Bóg cię karmi. Myśmy w kościele, kochani, nigdy nikogo nie zmuszaliśmy do dawania dziesięciny i nigdy tego nie będziemy robić. Bo to jest sprawa serca, a nie prawa. To jest sprawa serca i wiary w Jego słowo, w Jego obietnice. Ja na temat ten mógłbym wam dwie lub trzy sesje poświęcić tylko na ten temat, ze świadectwami, które by was przekonały. Następna rzecz to jest, pierwsza rzecz to jest dziesięcina, drugie to jest siew. Zadam ci pytanie, gdzie siejesz swoje ziarno i w co siejesz? Jeśli siejesz w piach, nie licz na zwrot. Możesz wziąć najlepsze ziarno pszenicy, wsadzić w piach, lać wodę, słońce będzie padać, no i tak nie wyrośnie. Co to jest piach? Piach to jest potrzeba. Ja to zrozumiałem wiele lat temu, kiedyś słuchałem pewnego nauczania Bożego męża i on tłumaczył to. Alan Vincent też mówił o tym. Nie siej w piach najpierw. Siej w dobrą glebę, która przyniesie ci największy zwrot. Co jest najlepszą glebą dla Bożego ziarna? Powiem wam. Misje, czyli misjonarze, którzy idą w świat z prawdziwą Ewangelią i głoszą Ewangelię i przyprowadzają ludzi do Chrystusa. Służbę też tych w to miejsce, gdzie Bóg karmi lud swoim słowem. To jest najlepsza gleba. Nie mówię to po to, żebyście wy dzisiaj dali tutaj jakąś specjalną ofiarę. Jeśli cię Bóg poruszy, możesz dać. Jeśli nie, nie możesz, możesz nawet nie dać złotówki. Jak chcesz. Ja wam tylko mówię, gdzie jest najlepsza gleba. Ja przez 3 lata, żeśmy siali z żoną, wszystkie pieniądze, które przychodziły ekstra, ponad to, cośmy mieli, zawsze siałem. I w którymś momencie doszło do tego, że oprócz dziesięciny sialiśmy 30 ponad 7%. Ja to mam zapisane. I w którymś momencie Bóg powiedział, wystarczy. Teraz możesz spożywać z tego, bo zwrot zaczął przychodzić. Dzisiaj nie martwimy się o pieniądze, żeby związać koniec z końcem. Mamy na tyle, że wszelkie nasze potrzeby są zaspokojone. Mamy też na tyle, że możemy się tym dzielić i też ciągle siać i dawać. Nawet dzisiaj w potrzeby. Ziarno to nie dziesięcina, oczywiście. Bóg obiecał błogosławić ziarno. Ilość ziarna od ciebie zależy. Ja nieraz zasiałem tyle, że nawet żonie nie mówiłem, żeby ją nie denerwować. Kochanie, w domu, jak będziesz chciała, to ci powiem wtedy. To już dawno było, więc nieraz jak mnie Bóg poruszy, to daję po prostu. Dawajcie, a będzie i wam dane. Czy wierzysz w to słowo? Widzicie, w Bożym Królestwie jest tak. Chcesz mieć? Zacznij dawać. Ten świat mówi, jak będziesz dawał, będziesz miał mniej. A Bóg mówi, jeśli zaczniesz dawać, ja ci pobłogosławię, będziesz miał więcej. Wybieraj, w co wierzysz. Widzicie, to jest irracjonalne myślenie. Ten świat funkcjonuje zupełnie inaczej. Królestwo Boże zupełnie inaczej. Jest pytanie. Gdzie chcesz żyć i skąd chcesz czerpać? Ja chcę żyć w królestwie. Do tej pory dobrze nam idzie. Jesteśmy błogosławieni, halleluja. Niektórzy psioczą na mnie, na to, co robię. A ja nieraz mówię tak, ale ty przychodzisz do mnie po pomoc, a nie ja do ciebie. Jest pewna różnica. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. Paweł uczył kościoły dawać. On nie potrzebował pieniędzy dla siebie, ale on dużo potrzebował, więc wiecie, Ewangelia jest za darmo, natomiast głoszenie, nieraz podróżowanie, to niestety wymaga jakichś pieniędzy. Nieraz hoteli, nieraz samochodu, benzyny i tak dalej, i tak dalej. Nieraz jak jadę sam, a z kimś, no to trzeba za to zapłacić. Ale mówię, to jest sprawa serca zawsze. Jeśli kochasz Pana, naprawdę Go kochasz, to Bóg będzie patrzył na to. Jaki jest twój stosunek do pieniędzy? Coś wam powiem. Można być niewolnikiem złotówek i milionów. To nie jest kwestia ilości pieniędzy, to jest kwestia serca. Ja mam świadectwo z Ukrainy pewnej osoby. Jej pierwsza dziesięcina, wiecie ile była? Wynosiła kilka kopiejek. Kilka kopiejek, nie rubli, kopiejek. Będziemy zbierać oczywiście ofiarę dzisiaj. Od was to zależy. Przepraszam was, że przedłużyłem 15 minut.